najlepsze po pomorskie.
Można powiedzieć, że Park Oliwski to jest jeden z takich obowiązkowych punktów do zwiedzenia, jak ktoś przyjeżdża do Gdańska?
Oczywiście, bo w tej naszej konurbacji trójmiejskiej, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynia, oprócz tej zabudowy ceglanej, wysokiej, niskiej, historycznej, starej, współczesnej, człowiek potrzebuje oddechu, ciszy, odpoczynku i świetnym miejscem jest właśnie Park Oliwski, pokazujący, że w tym całym zgiełku codziennym można tam przyjść i zobaczyć te cuda, jakie sprawili tam cystersi, którzy pojawili się już dobre 800 lat temu, bo pod koniec drugiej połowy XII wieku, w 1186 roku, przyjechali z misją chrystianizacyjną i cywilizowania tych terenów, zresztą tak jak oni cywilizowali całą Europę też. I byli długo, bo do 1831 roku i między innymi oprócz słynnego kościoła, klasztoru, pozostawili po sobie park, który później też ulegał przeobrażeniom, ale pozostawili po sobie park i to jest to na pewno jedno z magicznych miejsc w tej prawie liczącej 800 tysięcy mieszkańców naszej konurbacji Trójmiasto.
Ten park może zaskakiwać, bo to nie tylko piękna zieleń, tak. Nie tylko karmienie kaczek.
Tak jest. To jest urokliwy park z przepięknym rokokowym pałacem opatów. No, z drugiej połowy XVII wieku, ma 250 lat. Tam, gdzie urzędował szef zakonu, czyli opat, z kaskadą wód, z przepływającym potokiem, ze stawami, z osiami widokowymi, które specjalnie zostały zaprojektowane w ten czas, kiedy opatem był Jacek Rybiński. Jak napisano pod jego portretem, który szczęśliwie władał Oliwą ponad 40 lat, 1740-1782. I to za jego czasów, na dawnym terenie klasztoru, na dawnym terenie ogrodzie konwentualnym, zakonnym, pojawił się ogród francuski. I tutaj patrzymy, patrząc na ten pałac opacki, który widać jak na dłoni, ta oś widokowa biegnąca nań z tymi czterema stożkami cisów, które są po lewej i po prawej stronie. One się pojawią 100 lat później, gdzieś w pierwszej połowie XIX stulecia, ale te nisko przystrzyżone aleje z grabów i z lip, a wreszcie ułożone krzaki bukszpanu, które niektóre z nich pamiętają czasy założenia tego parku, czyli drugiej połowy XVIII stulecia, tej części francuskiej, kiedy w Europie panowała moda zapoczątkowana przez Ludwika XIV, a w zasadzie przez jego ogrodnika André Le Northa, który z kilkadziesiąt ogrodów zaprojektował w Europie, czyli osie widokowe. Wyraźnie tutaj widać nożyce ogrodnika. On strzyże te małe krzaki bukszpanu, które są ułożone w kształcie kwiatu lilii, herb dynastii burbońskiej. Te niskie aleje grabowo-lipowe, bindarze z takim dachem roślinności, to tutaj też dzieło ogrodnika. No i przecięcie tych dwóch alei, tych dwóch osi widokowych wzdłuż długiej alei lipowej, mającej ponad 100 metrów długości, sięgającej dobre 15 metrów. To jest ta droga ku wieczności. Proszę zobaczyć, na końcu tej wysokiej alei pojawiają się znowuż bindarze po lewej i po prawej stronie i staw. I w dawnych czasach z tym stawem zlewał się widok Zatoki Gdańskiej. I zakonnicy nazywali ten widok drogą do wieczności.
Czyli takie połączenie.
Tak, taki był zamysł. Trapezowe ujęcie w końcu tego bindarza, nie równoległe, czyli tak jak na placu świętego Piotra w Rzymie, rozszerzający horyzont. No i dzisiaj, gdybyśmy tam, wydaje się, przycięli trochę drzew, być może znowuż widzielibyśmy Bałtyk. To było takie złudzenie, to była taka droga do wieczności. No i nie tylko roślinność, jak pani wspominała, pani redaktor, nie tylko budynki, ale również, co ciekawe, zwierzyna. Spacerując ostatnio po Parku Oliwskim ze znakomitym naszym gdańskim malarzem, profesorem Czesławem Tumielewiczem, zobaczyliśmy, jak na kolację przyleciała czapla siwa.
Czapla
siwa. Tak jest, nawet ją sfotografowaliśmy. Pewnie profesor znowuż umieści ją gdzieś w swoim jakimś dziele. Czapla siwa. Oprócz czapli oczywiście jeże, kaczki krzyżówki, trochę łabędzi. Pojawią się również
wiewiórki.
Takie jest, które gdańszczanie dokarmiają. No i niesamowita również kolekcja drzew ze słynnym alpinarium, z tymi roślinami rosnącymi w tropikalnym zupełnie terenie, niezwykłe alpinarium założone przez Szwajcara Wocka, czyli zbiór roślin górskich. Ono powstało na początku XX wieku. Kilkaset gatunków roślin górskich. Dzisiaj one pokrywają się niesamowymi kwiatami. Kolorystyka, ja tam znam kilka kolorów, ale jeśli ktoś chce pójść i nauczyć się kolorów w Parku Oliwskim, tak jest, bo tych kolorów tam jest kilkadziesiąt. I jakiś potężny mamutowiec olbrzymi, i sekwoja chińska, i jedno z największych drzew na świecie, daglezje. To rzeczywiście miejsce, które przykuwa uwagę człowieka i zachęca do tego, żeby uczyć się odpoczynku w tym codziennym zgiełku. Dlatego nie dziwmy się, bo kiedyś też panował zgiełk, może nie w takim wymiarze, że ten teren odwiedzany był przez królów polskich. Był tu i Zygmunt III Waza, i Władysław IV, i Jan Kazimierz, ale tą najsłynniejszą postacią nie był Adam Mickiewicz, którego park nosi imię. W stulecie śmierci Adama Mickiewicza w 1955 roku park otrzymał jego imię i stoi po piersie w takim dolnym tarasie, dawnym zwierzyńcu, paradyzie, gdzie jest bardzo ciekawa roślinność, ale bardzo częstym gościem opatów komendatoryjnych już po rozwiązaniu zakonów cystersów był tutaj słynny książę poetów Ignacy Krasicki. I na pewno dostrzegał uroki tego i smakował to, co dobre dla oka i co dobre dla duszy. To nie tylko czasy przeszłe, nie tylko ta ciekawa roślinność, ale również i współczesne. Bo proszę sobie wyobrazić, że w tym Parku Oliwskim, mającym 11, 12, 13 hektarów powierzchni, znajduje się również od niedawna ogród japoński.
Tak, tak, faktycznie, za tym wodospadem takim.
Tak, tak, za tą kaskadą, bo przez park przepływa Potok Oliwski, no bo cystersi osiedlali się z dala od skupisk ludzkich, ale musieli mieć bieżącą wodę. No i w ten czas tym kranem były jeziora, które sobie płynęły i oni korzystali z tego dobrodziejstwa natury. I przy tej kaskadzie kiedyś były młyny, zresztą tam było ponad 20 młynów na Potoku Oliwskim. I chyba od 10 lat pojawił się ogród japoński.
To podejdźmy tam.
Najlepsze po pomorskie. Najlepsze po pomorskie.
Popatrzcie Państwo, jaka fajna brama prowadzi nań, a jaka roślinność i znowuż kolorystyka. Proszę się nie gniewać, ja nie potrafię zidentyfikować tych kolorów. To nie znaczy, że ja znam tylko czarny, biały i zielony, ale jest tutaj ich niesamowite. I stara jakaś latarnia kamienna japońska i kamienie w odpowiedni sposób ułożone. I wreszcie bardzo, bardzo duża staranność, aby ta roślinność była i jest właściwie pielęgnowana. A tuż przy tym ogrodzie, jak popatrzymy troszeczkę dalej, tu gdzie znajduje się dwór dawnego ogrodnika, bo należy powiedzieć, że tę część francuską zaprojektował taki ogrodnik Chęcz, a pracował nad nią nożycami z całym zespołem, pracował ogrodnik Kazimierz Dębiński z Kocka, ten, który między innymi formułował roślinność w ogrodach wilanowskich. I to była ta część francuska. Natomiast przyszła moda w drugiej połowie XVIII stulecia na parki chińsko-angielskie. I tę z kolei część formował świetny też ogrodnik pochodzący z rodziny ogrodników Jerzy Zalcman. Jego papa, jego wujowie, jego bracia pracowali przy budowie słynnego ogrodu Sanssouci w Poczdamie dla Fryderyka Wielkiego czy w Charlottenburgu. I on zrobił tę część francuską. Dwór jego tutaj, w którym mieszkał, jest jeszcze. On zrobił tę część angielsko-chińską. On zrobił tę część angielsko-chińską. A wokół tego dworu teraz, parę lat temu, korporacja budowlana zbudowała, korzystając ze starej Alei Lipowej, usytuowała, stworzyła nowy ogród francuski z równo przyciętymi błędnikami, z różnego rodzaju roślinnością, z lwem stojącym, z bardzo ciekawą ławeczką, z dziewczyną siedzącą na tej ławce, z podświetloną fontanną. O, to piękny przykład działania biznesu w tej sferze, takiej propublikowano, bo to jest park publiczny, można do niego wejść. Czyli ten Park Oliwski dzisiaj składa się z tej dawnej, starej części francusko-angielsko-chińskiej. I do tego dokładamy ogród japoński i do tego dokładamy ten ogród para francuski. No, tam można spędzić wiele, wiele godzin. Tylko po pierwsze trzeba zabrać dobrą książkę, po drugie trzeba zabrać laptop też. No i coś, a na kawę możemy pójść do pobliskiej kawiarenki i Oliwa pokaże nam, że jest naprawdę magicznym miejscem Park Oliwski w tej części Gdańska.
Nie tylko dla przyjezdnych, bo mieszkańcy też tam spędzają bardzo dużo czasu.
Oczywiście, bo to przyjemnie. Pojawiła się też parę lat temu taka bardzo, bardzo miły pomysł, mianowicie ludzie fundują ławki. Czyli możesz ufundować sobie ławkę z jakąś dedykacją. I niektórzy dedykują to najbliższym, niektórzy dedykują uczuciom, jak możemy przeczytać. To też jest bardzo miłe. I niektórzy jakieś sentencje przytaczają znanych filozofów antycznych, współczesnych. Jest nad czym się zadumać, pomyśleć, przede wszystkim zrelaksować i spojrzeć na ten świat, że on również ma takie części, które nas pobudzają do dalszego życia przy tym błyskawicznym tempie XXI wieku.
Ma pan jakieś swoje ulubione miejsce w Parku Oliwskim?
A dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo ciekawe. Bardzo lubię altanę. Altanę, w której miał pisać swoje wiersze, między innymi Rainer Maria Rilke. Ona jest w tej części, nazwijmy angielsko-chińskiej, w której też odbywają się od czasu do czasu koncerty. Lubię tę część parku, która niedawno weszła we władanie parku, czyli gdzie stoi potężna magnolia drzewiasta, za tym, pod zastawem łabędziowym. Lubię patrzeć na tulipanowiec północnoamerykański, który właśnie rośnie nad tym stawem. Ma liście, jak spojrzymy, podobne do kwiatu tulipana. I to jest taka, jest tam potężny buk pomorski, taka odmiana zwisająca, z te gałęzie zwisają, sięgając, można się schować pod nim, tylko tam nie ma ławeczki, trzeba mieć swoją i spokojnie posiedzieć. I co najważniejsze, wyraźnie widać, że również ludzie, którzy chodzą po tym parku, wiedzą, jak należy się zachować w takim miejscu. I to jest świetna sprawa. Czyli nie ma wrzasków, krzyków, nie ma jeżdżenia na rolkach, na rowerach, chociaż to bardzo lubimy. Ale to jest park. Tam musimy ładować nasze akumulatory, tam cieszyć się z obecności, że człowiek jest na tej ziemi, oddychać pełną piersią.
Pięknie, zapraszamy.
Zapraszamy, zapraszamy nie tylko, żeby zobaczyć na kolacji czaplę siwą, ale również nawet o innej porze dnia zapraszamy.
Najlepsze po pomorskiemu.